Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć, Mati.
Witam.
Dzisiaj typowo o jednym meczu, czyli Polska-Chile. Świetny mecz. Będę go pamiętał przez najbliższy rok. Polska wygrała z Chile.
Przez najbliższe 5 dni do meczu z Meksykiem.
Z Chile. No, za chwilę zapomnimy, na szczęście. Polska wygrała 1-0. Polska wygrała, ale nie przekonała, jak to się mówi w Hiszpanii, czyli vence pero no convence. Jak to się ładnie tam rymuje. Jeśli jesteście na YouTubie, to byłoby sympatycznie, jakbyście tam kliknęli łapeczki, bo jest wtedy fajnie i warto zawsze przypominać. No, suba. Tak. No, sub teraz aż się tak nie liczy jak 5 lat temu na YouTubie, ale oczywiście, że warto.
Jak pani Gocha w tym zostawcie suba na tym, jak był w tych patostreamach.
Tak, teraz Magical wraca zresztą w styczniu, także będzie odnowa.
No właśnie, nie? Wychodzi z tego, z paki.
No ma wyjść, no tak było planowo, jakoś połowa stycznia.
To dobrze by było, nie?
No i tak, podzielmy to, zanim przejdziemy do tych naszych poszczególnych formacji, żeby tutaj trochę się pożalić, to chciałem cię zapytać, jaka była atmosfera na Legii, bo wiemy, że ten mecz był przesunięty z Narodowego przez tę usterkę.
No, atmosfera taka jak wiesz, taka jak na meczu reprezentacji. Dużo dzieci, dużo rodzin, wiesz, no zorganizowanego dopingu nie było, no ale o tym już kiedyś gadaliśmy, nie? Że to inny kibic przychodzi na ekstraklasę, inny kibic przychodzi na reprezentację. No i tyle. Tyle po prostu. Nie będzie tak, że, wiesz, że przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zedrzeć gardło, tylko chcą posiedzieć, no taki piknik bardziej, no ale nie ma co narzekać, taki mamy klimat.
To, co mi się podobało, to zawsze fajniej, że te trybuny zabramkowe są kilka metrów bliżej, bo jednak na Narodowym masz taki pas.
Tak, no zdecydowanie.
Nie do końca zagospodarowany, tam są ci fotoreporterzy i tak dalej, ale koniec końców to tam w zasadzie nic się nie dzieje na tych 15 metrach tam czy ilu. Więc to akurat taki plus wyszedł, no mamy nadzieję, że tam ogarną ten stadion, bo jakoś niewesoło z tego, co tam mówili.
No chciałem właśnie, nawet zapytać... nie wiem, że ci powiem, co tam się stało na tym Narodowym do końca.
No,
jakby,
no to wiesz.
Co to będzie?
Czy materiał, ale... czy coś?
No niech działają, nie? No co?
Niech działają, tak. Innego chciałem się zapytać jeszcze, czy twój tato ma jakieś powiązania, czy gdzieś się wcześniej styknął z Eduardo Berizzo, selekcjonerem Chilijczyków? Bo tak w sumie, jak się witali, to tak chwilę pogadali.
Nie,
tak
właśnie też pytałem tatę. Nie, po prostu taka, wiesz, czysto kurtuazyjna rozmowa. Nie mieli wcześniej przyjemności się spotkać, ale tata, widziałem, że chyba tego kamery nie złapały, ale jest taki zwyczaj, że trenerzy po meczu od razu przychodzą do siebie i sobie dziękują i tak akurat już jak tam była piłka, już było wiadomo, że Skorup złapał tą ostatnią piłkę, wiadomo, że jest koniec meczu i Lewy wstał z ławki, podszedł do taty się tam podziękować, nie? Za mecz, wyściskać się i Lewy tam właśnie stał chwilę z tatą rozmawiał. A podszedł od razu do taty trener Chile i tak widziałem, że głupio mu się zrobiło, że jakby do tego savoir-vivre trenerskiego troszkę nie... Tak? Aha, no to wiesz, może nikt na to uwagi nie zwrócił, ale tata mówi, że głupio zrobił, że trochę głupio mu było, nie? Że wiadomo, że...
Nie wyszło to źle, tak z wysoka kamery.
No wiesz co, bo to nie nic ze złośliwości po prostu, nie? Tylko po prostu tak wyszło, że z Lewym rozmawiał, a trener od razu do niego podszedł, ale pretensji nie miał to za wielkich, trener chilijski.
No, czyli po prostu Berizzo jest sympatyczny, jak go kojarzę z hiszpańskich boisk, bo tam była chyba Celta, Sevilla, on trenował, więc taki...
Tak, on pracował, nie? W Hiszpanii. Tata mówił, nie? Że bardzo, bardzo w porządku facet się wydaje. Po meczu też chwilę porozmawiali, więc to naprawdę w porządku gość.
Zanim przejdziemy do naszych, no to jeszcze trzeba kilka słów powiedzieć o Chile, bo to jest drużyna, która w terminarzu ma same czerwone te spotkania. Z remis mieli z Katarem 2-2, gdzie prowadzili 1-0 po golu Alexisa Sancheza, później tam Katar wyszedł na 2-1, ale udało się wyrównać, nie wiem, tam Medel albo Vidal, któryś też z tej starej gwardii strzelił na 2-2. No i właśnie a propos tej starości, no jeśli Berizzo chce wpuszczać tych nowych z ligi chilijskiej, no to też nie ma co uderzać w nich ciągle, że oni mają tam średnią wieku 29,2, wystawili 29,2 na Legii, a mogliby wystawić pewnie jeszcze ciut większą tę średnią, gdyby chcieli. Jeśli po prostu Alexis gra tak jak grał, czyli fajny ten dribbling, uciekał ten zwód na Bednarku, taki Viniciusowy z przepuszczeniem piłki, No i co? Przyklasnąć można chyba, nie? Vidalowi.
No zdecydowanie, bardzo dobrze, jestem powiedział. Szczególnie zwracając uwagę na to, że jeszcze 3 dni temu to był kompletnie pijany, nie? Więc no, on przyzwyczajony chyba do tego jest, wiesz? Tam wiem, że w Mixzone ktoś mu zadał pytanie: Arturo, no byłeś 3 dni temu pijany, coś tam. No, mówi, no byłem i mówi, za chwilę znowu będę, nie? Więc obstawiam, bo oni grają ze Słowacją chyba drugi mecz, nie? Więc tutaj na wschodzie Europy mogą się pobawić trochę.
Jak najbardziej. Także no, byłem zaskoczony w sumie, że to Chile to tak nie przyjechało jak takie typowe dziady, bo to się kojarzy, że wszyscy po 35 lat, nie wiadomo ile, a Sanchez jest rocznik.
Nie, no ale widziałeś, ten 8-8. Medal się naparzał ślizgami, latał. Vidal 2 takie ślizgi zrobił, że kurde, całe szczęście, że nie trafił, bo by komuś nogę urwał.
A propos tego ślizgu w Soto na frankowskim Czerwo?
Nie, chyba nie, wiesz, bo on tak... Ja to widzisz, z boiska nie widziałem powtórki żadnej, bo to wyglądało tak, jakby on nie wpadł na Franka nogami, tylko tak bardziej ciałem go wyciął. Ale no może, okay. Może się mylę, bo wiesz, bo nie widziałem powtórki. No ale no, całe szczęście, że się nic nie stało, nie? Nikomu naszemu. Bo grali
tam ostro, grali agresywnie. Tam musiało gasić.
Uspokoić, nie? Że wiesz, mówisz, stary, oni zaraz jadą na turniej, nie? Żebyś nikomu krzywdy nie zrobił. No ale... No nie posądzałbym nikogo o to, żeby chciał zrobić krzywdę. Po prostu oni w ten sposób grają, nie?
Jak najbardziej. Przechodzimy do reprezentacji Polski. Najważniejszą informacją przede wszystkim po tym meczu jest brak nowych urazów. O tym mówił selekcjoner na wywiadzie pomeczowym. W zasadzie tam kilka tych wywiadów było, w każdym mówił o tych kontuzjach chyba. Że i w dzień meczu tam przed i oczywiście już w samym spotkaniu nic nowego się nie wydarzyło. Dzisiaj też nie słyszałem, żeby coś tam złego się stało, więc wygląda na to, że stan kadry się nie pogorszył przez ten mecz. No a ci, którzy mieli w nogach mniej minut w klubie, no dostali taką szansę, bo tak patrzymy na to, że taki Żurkowski zagrał cały mecz, nie był zdjęty. Kilku zawodników uniknęło tego zdjęcia, no bo jednak 6 zmian było, to 5 pozostała. Tutaj widzę, że to był Szymański, Żurkowski, Skorupski, Gumny i Kiwior. Także
no.
2 ósemki, 2 obrońców i bramkarz tak naprawdę. Czy no, najważniejszą informacją jest brak kontuzji po
no
tym?
No właśnie, to jest najważniejsze, nie, z tego meczu, że wszyscy są zdrowi. Ci, którzy potrzebowali trochę minut złapać, to minuty złapali. Ci, którzy mieli odpocząć, to odpoczęli. No i najważniejsze, że się udało wygrać, bo jednak mimo wszystko to jest mecz międzypaństwowy i zawsze wygrana to jest fajna rzecz.
Ale no, powiem ci, że tak jak sobie tutaj gadaliśmy jeszcze chwilę przed nagraniem, trudny to był mecz do oglądania dla widza, no i to była taka ta oczu kąpiel, tak jak mówiłem.
Tak, oczu kąpiel.
Strasznie czekaliśmy w tym niziutkim pressingu na to, co się będzie działo na boisku. W zasadzie tak jakbyśmy chcieli całkowicie oddać tę dominację, nie bardzo walczyć o tę piłkę. Oczywiście tworzyliśmy sobie te kontry, ale naprawdę było wiele niedokładności i Gumny popsuł 2 akcje tam prawą stroną za mocnymi podaniami. Prawda, no ale to można tak wymieniać przy każdym nazwisku. Gdzie ta piłka uciekała?
No uciekała piłka, wiesz, ale my tak będziemy grali w Katarze, też tak będziemy grali, że będziemy nisko czekali, bo wiadomo, można wymagać wysokiego pressingu, agresji i takiej widowiskowej gry, ale samo to, jaka jest pogoda w Katarze, ona też jakby to powiedzieć, no, uzależnia to, w jaki sposób będziemy grali. Nie będzie nas stać po prostu na to fizycznie, żeby 3 mecze grać wysokim pressingiem, a tak jak też zawodnicy zauważyli, tak jak z tata rozmawiał z tymi doświadczonymi piłkarzami, oni mówią, trenerze, no musimy przećwiczyć te przesuwanie w niskiej obronie. Mówi, bo to jest coś, co nam najlepiej wychodzi, a oni nie jadą tam po to, żeby sobie pokopać fajnie w piłkę i żeby się pobawić, tylko jadą z określonym celem. Chcą wyjść z grupy i zrobić jakiś fajny wynik na tym turnieju i to jest to, co ich interesuje i w tym kierunku oni chcą iść i dlatego nie rozumiem za bardzo tego wjazdu na... Znaczy rozumiem, bo to się klika, wiadomo, jechanie z Grześkiem Krychowiakiem się klika, ale Grzesiek powiedział, że tak będziemy grali i to nam sprawia... To nam daje efekty jakieś. No wiadomo, że to nie jest najpiękniejszy sposób grania. Wiadomo, że każdy by chciał utrzymywać się długo przy piłce, ale tak jak popatrzysz, to grał Kamil Glik, grał Jasiu Bednarek, grał, kto tak mało jeszcze grał, no właśnie Grzesiek Krychowiak czy Świder. Im brakowało minut w ostatnim czasie, czy Szymek Żurkowski, to po Szymku było bardzo widać, nie? Do tego boisko strasznie miękkie, więc bali się chłopacy o to, żeby sobie nie zrobić krzywdy na tym boisku, bo jeden fałszywy krok i odjeżdża noga, masz naciągnięty mięsień, a za 5 dni masz najważniejszy mecz w karierze, nie? Dla niektórych, obstawiam, że dla większości to będzie jeden z ważniejszych meczów w karierze, bo te mundiale nam nie wychodziły i wszyscy chcą się w nim dobrze zaprezentować, wszyscy chcą być do dyspozycji trenera, dlatego taki wjazd na Grześka, no nie rozumiem jakby z poglądu tego, że wiem, co chciał powiedzieć, a wjazd taki jest typowo dla zasady, nie? Żeby z Grześkiem pojechać, ale nie za bardzo się tym przejmował, bo już tam później przy kolacji chwalił się chłopakom i patrzcie, co powiedziałem, jak jadą ze mną gamonie, nie? Więc chłopacy podchodzą do tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo luźno i oni się nie przejmują kompletnie tym, co piszą media. Oni już tyle meczów zagrali, tyle tych ważnych spotkań było w ich karierze, że ich naprawdę nie obchodzi to, kto się wypowie gdzieś tam na łamach jakiejś gazety czy kanału YouTube'owego o nich, bo oni wiedzą, że będą rozliczani za mecz z Meksykiem. Dlatego no, najważniejsze było w tym meczu, żeby ci, co mieli pograć, to żeby pograli, ci, co mieli odpocząć, tak jak mówiłem na początku, to odpoczęli i to było coś, co było najważniejsze w tym meczu. No a że przy okazji udało się wygrać, zachować czyste konto, no to jest na pewno coś, co buduje zespół.
Powiedziałeś, że nie stać nas na 3 mecze z wysokim pressingiem na mundialu. Czy przewidujesz taki turniej grany na Stojanowa w większości reprezentacji? No bo to jednak za chwilę nam się okaże, że mamy same słabe mecze przez ten upał.
Tak może być. Ja się nie zdziwię, szczerze. Trochę ratuje to, że piłkarze są jakby w rytmie meczowym, nie? Bo to jest dla nich tak jak granie następnej kolejki ligowej, więc to będzie też trochę inaczej, ale dla wszystkich to będzie nowe. Widzę tam, że już Draka jest u nas, wiadomo co będzie, jeżeli nie pójdzie nam w turnieju, no to zrzucimy to wszystko na to, że za późno pojechaliśmy do Kataru. No, szczerze, żeby się tak zaklimatyzować w pełni, no to powinniśmy tam od 2 tygodni być już w Katarze. Żeby to miało jakiś sens. No 1 czy 2 dni wielkiej różnicy nie zrobią. Nie ma się co oszukiwać. Wiadomo, że obstawiam też, w sumie rozmawiałem z tatą, mówi, no spoko by było, jakbyśmy tam byli, ale też nie ma co robić sztucznego kłopotu. Chłopacy adaptowali się już tutaj w tych naszych warunkach i saunę i kąpiele w tych gorących wodach, żeby te organizmy przygotować do upałów, ale no wszyscy się będą z tym mierzyć. Wszyscy się będą z tym mierzyć, że gramy w nowych warunkach. Nikt nie gra praktycznie, nie? W tym gorącu. Więc wszyscy sobie będą musieli z tym radzić, a koniec końców no nie uważam, żeby to miało kluczowe znaczenie.
Wracam do tego Krychowiaka, bo tutaj miałem wcześniej ten cytat jego. Nie oczekujcie od nas, że będziemy grać pięknie w piłkę, bo w ostatnich latach to nie przynosiło rezultatów. My tak będziemy grać, tak jak z Chile. Taka gra przynosi nam efekty. Ten sposób i odpowiednie przesuwanie będzie naszą drogą do osiągania dobrych wyników. No chyba faktycznie tutaj się trochę podpali za mocno, bo idziecie do ściany znowu, bo to wychodzi tak, że my oczekujemy, nie wiem, 5 ruletek w jednej akcji, ci, którzy chcą trochę ładniejszej gry, że tam będzie jeszcze skupturn, nie wiem, jeszcze 5 innych trików z FIFA od 5 gwiazdkowiczów, a my po prostu chcemy, żeby Żurkowski, wyprowadzając kontrę, no nie wypluwał jej na 3 metry, żeby ta kontra została skasowana, gdzie idziemy w piątkę, no rozumiesz, bo to jednak spłycacie trochę to, co ludzie też chcą powiedzieć.
Wiesz co, na pewno trochę to w tym kierunku idzie, że to kurczę, jakby to powiedzieć mądrze. Wiesz co, no słuchaj, ten nasz tak wiesz co, no nie chcę, no chcę to wiesz jakby dobrze przekazać, nie, bo to zaraz znowu ktoś nas podłapie i będzie, że nadajemy im głupoty czuwa. Jakieś, ale tak, Sport.pl czuwa, albo Pudelek, ale słuchaj, no jak spojrzysz na naszą reprezentację i przypomnimy sobie nasz najlepszy turniej, czyli Euro 2016, to tam nie było wielkiego grania, tam nie było nic takiego wow.
Ja to że wiem, ale była organizacja
fantastycznie grała, była do bólu, była organizacja i słuchaj, no nie wiem, czy, nie wiem, moim zdaniem wczoraj również była organizacja na dobrym poziomie, no czyli Chilijczycy mieli jedną sytuację taką dobrą, którą Skorup obronił na samym początku meczu i to ona wynikała z tego, że Sebek Szymański tam się pogubił na swoim 20 metrze, tak? Na samym początku, nie wiem, to była chyba 30 sekunda. Ale później...
No okej, nie zatrudniliśmy za mocno tego, brawo.
Żadnej, żadnej dobrej...
odwrotnie.
Nie, nie, ja mówię o tym. Ja mówię o Skorupie, nie? Wiesz, no Skorup nie miał za dużo interwencji. Miał takie interwencje, strzał dystansu jakiś, jakieś wyjście do dośrodkowania, ale to nie był mecz taki, że Łukasz Skorupski wybronił 8-9 sytuacji i uratował reprezentację. My mieliśmy moim zdaniem okej, plan na mecz, bo plan na mecz, jak można nazywać ten plan na mecz. No, planem na mecz było przeżycie tego, bez kontuzji, nie? I oczywiście, żeby przy okazji wygrać, to był nasz plan na mecz. No i to się udało. A później w drugiej połowie brakowało takiego, wiesz, ostatniego podania, bo i Grosik super ożywił, bardzo dobrą zmianę dał. To jeżeli ktoś się zastanawiał, czemu Grosik...
Tak, to wrócimy jeszcze do tego, nie?
To widzi dlaczego, nie? Ale to do tego przejdziemy. Mieliśmy plan na mecz i to było też po to, żeby przygotować się pod granie na Meksyk. Jak zobaczy się mecz Meksyku ze Szwecją, bo też miałem tam okazję, żeby go zobaczyć wczoraj, no to Meksyk grał niby piłką dookoła, niby piłki miał częściej, niby wydawało się, że przeważa, ale koniec końców to Szwedzi mieli konkretniejsze okazje. Szwedzi byli ustawieni w tym 4-4-2, nisko bronili i wychodzili z kontratakami. No i wygląda na to, że to jest na nich sposób, na Meksykanów, a nie siłowanie się z nimi w wysoki pressing, bo jeżeli wyjdziesz wysokim pressingiem, oni cię prawdopodobnie cię ograją, bo mają na tyle umiejętności dużo, że będą sobie potrafili z tym poradzić. Jeżeli staniemy niżej, będziemy mieli, okej, piłka będzie częściej u nich pod nogami, ale najważniejsze jest to, co się dzieje w polu karnym, bo to mecze się wygrywa w polu karnym. Czy my będziemy skuteczni w swoim polu karnym i skuteczni w polu karnym przeciwnika, a nie to, czy wymienimy 8 podań na własnej połowie i oddamy piłkę, bo nas zaatakują pressingiem, albo czy my wymienimy, czy oni wymienią 8 podań i my ich skontrujemy, nie? No najważniejsze jest wszystko to, co się będzie działo w polu karnym.
No ale jednak trzeba przyznać, że to w dwie strony poszło w tym polu karnym, bo ani oni nam nie zagrozili jakoś nie wiadomo jak, żeby to pamiętać do teraz, że jakiś wielki save tam był ze strony Skorupskiego, ani w drugą stronę. W zasadzie Brawo też nie dostał żadnych trudnych strzałów. Nie wiem, ta jego liczba interwencji to tam malutka wyszła. No i koniec końców popełnił trochę błąd przy tym golu przyrożnym, bo tę piłkę trochę wypuścił, spadła mu na dół, wpadła pod piątka. No ale wiesz, ja myślę, że mecz z Meksykiem będzie też bardzo taki nudny, że to będzie unoserizmo w którąś stronę. Mam nadzieję, że Polska wygra 1-0, ale no, ten Meksyk ogólnie jak gola strzela, to tam ironicznie kibice skaczą pod sufit, bo po prostu tak mało tych goli jest. Wczoraj zareagowali, bo przegrywali z tą Szwecją 0-1. Udało się chyba tam na remis trafić, ale później Szwecja strzeliła na 2-1. Także no tu akurat 3 gole padły, ale myślę, że to będzie, kto pierwszy strzeli gola w meczu Polska-Meksyk, ten wygra i drugiego gola w ogóle nie
wiesz
będzie.
Wiesz co, jak sobie popatrzysz po turnieju, to mało jest meczów takich, że 3-3, 4-4, jakieś takie wiesz 3-2. Jednak wszyscy się skupiają na tym, żeby strzelić i nie dać sobie strzelić. I my musimy w ten sposób iść. No możemy wspominać później super historię, że pięknie graliśmy. Znowu będzie kurde draka, bo powiem, że za Sołzy to my nic wielkiego nie graliśmy. Ale no my graliśmy tak, że okej, miałeś niby piłkę, niby coś tam próbowałeś, ale koniec końców przypomnijmy sobie mecz z Hiszpanią. To nie był wcale taki wielki mecz, jak to się o tym opowiada, że fantastycznie, że wszystko super i w ogóle fenomenalnie. Po prostu mieliśmy szczęście, bo Moreno nie trafił rzutu karnego, bo mieli swoje sytuacje, nie trafili, no i my będziemy tak samo grali. Tak samo będzie w meczu z Argentyną, tak samo będzie w meczu z Meksykiem, że to oni pewnie będą przeważali, a my po prostu musimy się skupić na tym, żeby ich mądrze skontrować i później nikt nie będzie o tym pamiętał, bo później dorabia się historię, tak jak do meczów kadry Adama Nawałki, że w 2016 to my fenomenalnie graliśmy. Graliśmy bardzo mądrze i graliśmy bardzo dojrzały futbol, bardzo ułożony, bardzo taki zaplanowany i wszystko to, co trener Nawałka sobie zaplanował, to wychodziło. I w tym samym kierunku powinniśmy pójść, moim zdaniem, bo opowiada się, że my mamy wielki potencjał. Mamy wielki potencjał, wiadomo, ale jak to kiedyś tata mi opowiadał, że Ariel Borysiuk przegrał jakiś mecz w Mołdawii chyba z kimś i rozmawia z Mariuszem Piekarskim i Mario go pytał, Ariel, no ale jak wy mogliście z nimi przegrać, bo oni tacy słabi i ten. A on do niego mówi, Mario, ale tam też grają w piłkę. Tam ludzie też grają w piłkę. No i tak samo jest. No, my mamy super potencjał, ale jak się spojrzy, my patrzymy tylko na czubek własnego nosa. Inne drużyny również potrafią grać w piłkę i zobaczą wszyscy, że Arabia Saudyjska również potrafi grać bardzo fajnie w piłkę. Teraz, i to nie jest zły zespół. Z jakiego stanu w sensie?
No czy z ataku pozycyjnego reprezentacji polskiej, czy jesteś zadowolony? Bo no jednak chyba się cofnęliśmy trochę w tym. Tak patrząc już na te wszystkie
zakupowania. Możliwe, że się cofnęliśmy. Bardziej skupiliśmy na defensywie, na tym, żeby nie tracić prostych bramek. Wiadomo, że też jest inna sytuacja, że ciężko jest powiedzieć coś o ataku pozycyjnym, jeżeli grałeś z Holandią i z Belgią, no bo ty w tym ataku pozycyjnym jesteś może przez 10-15% meczu. Więc
to
ciężko
tak
się
mówię na bazie Walii graliśmy, też, nie?
No graliśmy z Walią mecz we Wrocławiu był moim zdaniem nie najgorszy, ale też tak go oglądałem na telefonie, bo byłem w tym czasie na meczu, na obserwacji na Argentynie. Z Włochami wtedy grali, więc tak za bardzo nie kojarzę. A drugi mecz z Walią był wiadomy cel, było nie przegrać tego spotkania, stanąć niżej i skontrolować.
Dlatego
nie było jeszcze takiego meczu. Pewnie, że tak. Dlatego nie było jeszcze takiego meczu tej kadry, w którym oni by naprawdę musieli zagrać w ataku pozycyjnym i czegoś od nich wymagać. A jeżeli zobaczymy to, jak bramkę strzeliliśmy z Walią, no to była bardzo fajna akcja. Były takie momenty, że przecież no, Kuba Moder fantastycznie lewego znalazł tym podaniem. Ta akcja miała wcześniej 20 podań, jak mi się wydaje, czy tam 18. Więc no, możemy mówić, okej, że ta nasza reprezentacja w ataku pozycyjnym nie gra za dobrze. Że brakuje im czegoś, ale też nie było takiego rywala, na którego tle my byliśmy zmuszeni do ataku pozycyjnego i żeby z nimi grać. No, jak graliśmy ze Szwecją, to uważam, że w drugiej połowie to bardzo dobrze to wyglądało. Mimo naszej bramki, okej, cofnęliśmy się, ale później jak dostawaliśmy piłkę i utrzymywaliśmy się na ich połowie, to graliśmy naprawdę w fajny sposób, jeżeli ten rywal cofnął się i zmusił nas do gry w ataku pozycyjnym. A jeżeli... nie trzeba grać w ataku pozycyjnym, no to nikt nie chce grać w ataku pozycyjnym, tylko szukać podania za plecy, szukać szybkich ataków, bo to w tym kierunku poszła piłka, żeby grać.
No my to wręcz aż przesadzaliśmy z tą lagą w przejściowych. Teraz będziemy mówić przy obrońcach o tym, ale ja bardzo czekam na ten mecz z Arabią Saudyjską, bo mówisz, że nie było takiego momentu, gdzie będzie taki mecz, że typowo będziemy musieli kontrolować uderzenia na boisku. Ja tak mam wrażenie, że no wszyscy mówimy o tej Arabii, że będziemy wtedy prawdopodobnie dominować. Chyba też minister Bortniczuk, to zdaje mi się, taką analizę przeprowadził, że z kim nie będziemy musieli prowadzić gry, to wygramy, że wygramy z Meksykiem i Argentyną, a przegramy z Arabią. O, taką dał chyba, tak słyszałem w programie Śniadanie Rymanowskiego w ostatnią niedzielę, był cytowany.
Nie obraziłbym się, jakby tak było, nawet jak... Powiem tak, biorę w ciemno to, co pan minister powiedział, to biorę to w ciemno, bo to znaczy, że awansujemy z grupy. Jeżeli wygramy z Meksykiem i z Argentyną, to wyjdziemy z grupy. Możliwe, że nawet na pierwszym miejscu, jeżeli byśmy pokonali i Argentynę, i Meksyk. Więc
no ja się tylko dokończę,
mamy, że nie jest problem. Jeżeli tak do tego dojdziemy,
to
Arabia
Saudyjska to lepiej operuje piłką niż się wydaje. Taką akcję skleili, tam jest taka konkretna w 63 chyba minucie było.
Oni nastraszą Argentynę, zobaczysz. Może nie, że im urwą punkty, ale to nie będzie tak, że
czekam.
Moim zdaniem, że Argentyńczycy, no wiesz co, dla nas lepiej chyba, żeby im nie urwali punktów. Tak mi się wydaje.
Właśnie.
Ale to nie będzie, ale to jest już rozmowa na inny temat. Ale to nie będzie tak, że Argentyńczycy ich rozwalcują. Moim zdaniem tak nie będzie, bo to jest bardzo... bardzo dobry, bardzo kumaty zespół, który jest ze sobą już od półtora miesiąca, więc tam wszystkie te zachowania w defensywie, bo na to się zwraca szczególnie uwagę, będą na pewno opanowane bardzo dobrze. Ale wiesz co, jeszcze kwestia tego, bo mówi się, bo brakuje schematów, brakuje tego, brakuje tamtego. W piłkę nożną się nie gra na schematach. To nie jest koszykówka, że ustawisz akcję, wiedzie rozgrywający, pokaże tam, nie wiem, dwa palce w górę, i wiesz, że tutaj masz postawić zasłonę, tu masz nabiec i tu rzucamy, nie? Za trzy czy tam pod kosz podajemy piłkę. W piłkę nożną gra się na zasadach. To jest trochę co innego, bo Możesz ty sobie ustawić schemat akcji jakiejś, ale jeżeli rywal ci zablokuje, to, no to co, już jest po akcji, tak? Bo nie możesz wybloku zrobić, nie możesz zasłony postawić i wszystko działa inaczej. I o tym mówił, tak jeszcze przechodząc do tego, o tym mówił Marcelo Bielsa na tej kurso konferencji we wtorek. I on właśnie powiedział, że w piłkę nożną nie gra się na schematach, nie ma schematów. Schematy są przy stałym fragmencie i schematy są w obronie, ale jeżeli masz piłkę, to jeżeli ktoś, ja z kimś rozmawiam, coś czytam i ktoś mówi, że brakuje schematów, no to ja wiem, że człowiek nie ma kompletnie pojęcia, o czym mówi. Bo w piłkę nożną nie gra się na schematach, w piłkę nożną gra się na zasadach. Zasada w momencie, gdy jeżeli środkowy obrońca ma piłkę na piłkę otwartą, piłkę przygotowaną do zagrania za plecy, to co się dzieje, jeżeli dostaje piłkę z prawej strony, to jakie trzeba wykonać ruchy i on wtedy sobie wybiera i ty masz rozwiązania, ale nie ma stricte jednego schematu i tak się nie gra z tymi zespołami.
Wykład od trenera Michniewicza. Ja tylko dokończę w sprawie tej Arabii, że trzymali się bardzo dobrze z Chorwacją, przesuwali fajnie w defensywie. No w 63 minucie zrobili taką akcję Al-Dawsari, grając z dziesiątką, ruszył z koła środkowego, rozegrał na lewą stronę, później jeszcze poklepał z jednym. Dziewiątka mu zeszła do boku, do tej półprzestrzeni, zagrała mu piętką i otworzyła drogę do bramki, tylko strzał poszedł nad spojeniem słupka z poprzeczką. Także fajnie pograli, fajnie byłoby też coś takiego widzieć. Może to był jakiś taki malutki półschemat, no dogadali się jakoś, żeby to zgrać fajnie. Także lepiej grają piłką niż się nam wydaje i niekoniecznie będzie tylko nasza dominacja wtedy.
No zdecydowanie, ale wiesz co, trzeba rozróżnić to, że są akcje trenowane, które ty trenujesz, ale to wszystko są różne rozwiązania z różnego jakby ustawienia akcji, nie? Jakby z zależności od tego, jak jest ustawiony boczny obrońca, jak jest tam stoper, ja nie chcę zanudzać tam naszych słuchaczy, ale po prostu no tak to jest, że nie gra się w piłkę na zasadach, tylko w piłkę gra się na schematach i jakiego mądrego trenera spytasz, to ci to powie. Jak go zapytasz o to, jakie schematy macie czy coś, no to ci odpowie, że schematów nie ma, są zasady.
Przechodzimy do analizy króciutkej poszczególnych formacji. Zaczynamy od defensywy, w której mieliśmy Kiwiora, Glika, Bednarka jako stoperów, Frankowskiego i Gumnego jako wahadłowych. Później w drugiej połowie przeszliśmy na czwórkę z tyłu. Jeszcze wszedł Wieteska w 79 minucie i w pierwszej minucie od swojego wejścia najpierw przegrał pojedynek chyba z Sanchezem przy linii bocznej, a później popełnił błąd techniczny i Żurkowski musiał naprawiać, czy ktoś tamten jego błąd. No i to znowu rzuca takie wotum nieufności niestety w stronę stopera Clermont Foot, który przecież sobie dobrze radzi w tej Francji. No i szczerze, no jak będzie wchodził teraz na Mundial, to będę miał w głowie tę końcówkę, wszedł 79, tę końcówkę z Chile i trochę to zaufanie spadło. Nie wiem, czy u ciebie też.
Wiesz co, ja Matiego znam od dawna i wiem, że czasami ma taki moment, że aż chce za ładnie coś zrobić. No czasami tak się zdarza, ale nie ma co moim zdaniem po jednym wejściu i to w pierwszej minucie swojego występu, gdzie od razu wszedł jakby w środek meczu, go kategorycznie skreślać. No ma pewnie tata jakieś tam jeszcze zagwozdki, tak jak mówił, że ma skład już mniej więcej wybrany, zagwozdki są co pewnie co do jednego, co do dwóch nazwisk. Jeszcze jest, w sobotę będzie taki trening, gdzie będą mogli mocniej troszkę przyłożyć, że tak powiem, i troszkę mocniej potrenować, troszkę więcej rzeczy zrobić i obstawiam, że po tym treningu on się zdecyduje na to, na co nas stać, na kogo na co stać i jaki skład wystawić, bo tak jak pan prezes powiedział dzisiaj w meczykach u Tomka Wodarczyka i Radka Przybysza, że on skład zna. No i ja ten skład też znam. Wiem nawet, o której godzinie został wczoraj wymyślony, bo widziałem tą kartkę dzisiaj. Ale czy skład z wczorajszej, może na dzisiejszą noc już, poranek, będzie taki sam we wtorek o godzinie 17, no to się okaże, to się zobaczy, ale no ja uważam, że to jest optymalny skład, tak rozmawiając z tatą, tak jak mi to wytłumaczył, jak mi to powiedział, co z czego wynika, to mówię, kurczę, no to jest wszystko to jest w miarę logicznie ułożone. Dlatego kibice Legii niech się szykują, bo Jędza będzie grał w pierwszym składzie.
Na razie ten skład tajemnica Mundialu, ale no...
Tak, na razie tak. No mówię, to skład zna tylko tata, znam tata, mój brat Kuba, ja i prezes Kulesza. I chyba myślę, że nikt więcej. Może sztabowcy już poznali, ale tak to tylko my wiemy. Ale pan prezes powiedział, że nikomu nie powie. Tak powiedział, on nic nie wie, nikomu nie powie. Dlatego ja tak samo nic nie będę się więcej szczypał.
Lecimy dalej. No, Kiwior, że rozmowa jest nudna, bo znowu miał najlepsze podania. Wdublował wahadłowego, żeby tam wysłać pasa. No niestety mało tej współpracy było ze środkiem pola, ale zaraz dojdziemy do tego środka pola. Grał Glik do 46, później wszedł Bereszyński na lewą obronę, więc znowu ten manewr Bereszyńskiego na lewej stronie jest grany. No i Gumny najpierw jako wahadłowy w pierwszej połowie, później jako prawy obrońca. No i faktycznie bliżej mu chyba do tego prawego obrońcy, bo wspominałem już wcześniej o tych dwóch akcjach, gdzie dał za długie podania. Aż taki cichy jęk zawodu na tych trybunach.
Ale wiesz, jednak to zagrał były fajne szanse tam, za długie podania, a później w drugiej połowie zagrał Szymkowi Żurkowskiemu już idealną piłkę, gdzie Szymek tam przepchnął obrońcę i grałby do Pustaka, do Piony chyba. Do Piony albo to był jeszcze Arek Milik. Ale zagrałby do Pustaka, no sędzia zauważył faul, nie wiem, tam apteką to zawiało mocną. Że tam został odgwizdany faul, no ale to bez znaczenia jakby, nie? Bo w pierwszej połowie też, albo w drugiej połowie już parę takich miękkich fauli gwizdną, więc okej, to się zdarza, ale to są błędy techniczne, tak? Wynikające z tego, nie ma też co ukrywać, że to boisko, okej, można powiedzieć, że czy Liczycy to sobie jakoś radzili, czy coś, że Sanchez sobie radził, ale jak zobaczymy, jak oni to robili, Sanchez bardzo mądrze to robił, bo on wychodził po piłkę tak głęboko, że nikt za nim nie wychodził, żaden z napastników, żaden z obrońców za nim nie wychodził daleko i on stamtąd rozgrywał akcję. On nie grał w tłoku, jak grał w tłoku, no to było mu bardzo ciężko coś zrobić, nie? No, mogło brakować, tylko wiesz co, ja nie kojarzę takiej sytuacji, żebyśmy my, w drugiej połowie tak było, nie? Ale że my się utrzymaliśmy przy piłce tak, żeby wiesz, przegonić ich z jednej na drugą stronę, może tego brakowało. My bardziej postawiliśmy na po przechwycie, na szybki atak, wyjście do kontry i na taki bardziej bezpośredni futbol.
Nawet no i czasami za szybkie te rozgrywaliśmy.
Czasami na pewno, nie? Czasami zdecydowanie tak, że można było jeszcze poprowadzić, czy jeszcze zagrać gdzieś do kolegi, a to jednak było to podanie niecelne, czy coś takiego. Ale już tak może przejdziemy bezpośrednio do pomocników, tak może zaczniemy, co? O Szymku Żurkowskim. Szymkowi nie szła robota kompletnie w pierwszej połowie, ciężko mu szło. Te błędy
techniczne. No i ciężko mu się oddychało też,
aż nadto widoczne. A dostał gdzieś? Nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz?
Co dostał?
No bo mówisz, że dostał, że Szymek gdzieś tam dostał po tym? Po ciosa jakiegoś?
Nie, mówię, że ciężko mu się oddychało tak fizycznie po prostu, bo nie grał w klubie, a teraz tak mocniej wydawało mi się oddychał, niż linii, łapał to powietrze.
Może, wiesz co, ale on to jest pod względem, Bielsa go określił monstrum, to jest, wiesz, pod tym względem, więc to raczej nie, nawet kwestia tego, że on zablokował... Nie,
no, kiedy trzeba było biec sobie, no ale dostał ładnie w kość, no bo to nie gra w Fiorentinie.
No tak, ale wiesz, zablokował strzał w polu karnym i chwilę później wybiegł i już był do odbioru na środku boiska, więc on przebiegł ze 30 metrów na pełnym gazie i był do gry i to jest facet, którego my będziemy potrzebowali, bo może on nie będzie grał od początku, nie będzie grał w pierwszym składzie, on nie będzie gry kreował, ale jeżeli my będziemy prowadzili w jakimś meczu i Żurkowski zostanie wpuszczony na boisko, no to wiadomo, że on dołoży tej drużynie dynamiki, dołoży jej agresji i dołoży tego, co będzie potrzebne, żeby udany ten pozytywny wynik dowieść do końca, a nie ma co ukrywać, że atutem Szymka nie jest technika, on jest zawodnikiem bazującym na wybieganiu, na agresji, na motoryce, na wbieganiu w wolne strefy, bo on bardzo dużo robi tym, że on wchodzi w te wolne strefy pomiędzy stopera a bocznego obrońcy, tak jak właśnie Guma mu zagrał piłkę i on na tym będzie bazował. To nigdy nie był chłopak, który taki naturalny talent jak Piotrek Zieliński, tak, że aż się przyjemnie to ogląda, jak on prowadzi piłkę, no bo to jest coś takiego, że można dzieciom na kołyskę to puszczać, bo to jest piękne, nie? Jak to robi Zielek. Szymek ma inne atuty, a do tego to boisko no nie pomagało w tym, uwydatniało jego braki, że jego braki pod względem technicznym, jego braki pod względem gry, bo to wszystko wynika z braku grania, że ty nie do końca czujesz odległości, nie do końca masz jakby rozeznanie w tym boisku, nie? To co szczególnie co prowadził i piłka mu odskoczyła za daleko. po przyjęciu tam sobie podprowadził i za daleko sobie troszkę kopnął tą piłkę, ale okej, można mówić o tym boisku, ale właśnie bo nie dokończyłem tego tematu. Jak ktoś ma wybitną technikę, to na słabym boisku, tak jak było wczoraj na Legii, sobie poradzi, bo jemu nie robi różnicy, że piłka skoczyła mu metry przed nogą, on i tak ją sklei zaraz, a jeżeli ktoś ma troszkę gorszą technikę, to będzie miał z tym problem i to po prostu tak naprawdę słabe boisko paradoksalnie promuje lepszych piłkarzy. Promuje lepszych piłkarzy, bo oni i tak sobie poradzą, mają na tyle techniki, że oni sobie dają radę. Jeżeli ty jesteś troszkę gorszy technicznie, ale grasz na dywanie, na płaskim boisku, na super wzroszonym jeszcze, to ty się dasz radę ukryć z tym, że ta twoja technika nie jest taka bajkowa, jak to mówię, jak to Piotrka Zielińskiego. Piotrek Zieliński, gdyby wczoraj grał, to również by sobie na spokojnie z piłką radził. Czy lewy jakby grał, bo lewy też fantastycznie piłkę przyjmuje, czy Nikola Zalewski, czy no tak jak było to widać po Sanchezie, tak? Że on sobie jakoś radził, ale też były takie momenty, że ta piłka mu gdzieś odskoczyła, podskoczyła mu nad nogą, gdzieś raz piłka wyleciała już po doliczonym czasie gry do tunelu poleciała piłka, bo skoczyła nad nogą, tak? Jednemu z Chilijczyków. Więc to nie było tylko tak, że to nasi mieli z tym problem, więc no wydaje mi się, że nie ma co robić z tego tragedii.
Ogólnie w środku pola zagrali jeszcze do tego Sebastian Szymański i Grzegorz Krychowiak, tak jest. No i już od Szymańskiego się pewnie więcej spodziewałem, jeśli Żurkowski z dobiegania, to bardziej Szymański w takiego małego Zielińskiego się miał wcielić, w takiego trochę reżysera gry, tego mi trochę zabrakło, na tej lewej ósemce średnio go było widać. Też tam jedna fajna piłka niesklejona z góry. No to tutaj też tam nieraz tej dokładności trochę brakowało. No ale w ogóle mało takiej gry było czystej tego środka pola, więc Krychowiakowi też to też się tyczy tego nazwiska Krychowiaka. W zasadzie bardzo długo graliśmy taką długą piłką od Kiwiora, od Glika, tam redaktor Borek wymieniał te nazwiska i laga. Ale to też wynikało z tego, że mało ten środek pola się pokazywał. No i te linie podania były przecięte tak naprawdę. Nieraz rozkładał ręce czy Bednarek, czy ktoś inny, bo jednak za mało tego wybiegania było. Czy ten Szymański się pokazywał trochę tak na pół sprincie, dopiero już w momencie, kiedy ta piłka zaczynała lecieć do kogoś innego, to on tak jakby wybiegał trochę na ten chociaż metr, półtora od rywala. No to jest za mało, żeby podać ci piłkę, no bo dostaniesz teraz nacisk od razu i jest przejęcie dla rywala, więc tego trochę nam zabrakło w środku pola.
Zgadzam się z tym, wiesz, ale tak rozmawiałem, siedziałem z bratem i z trenerem Puską z Kotwicy Kołobrzeg, rozmawialiśmy i on mówi, wiesz co, mi się wydaje, że to wynika z tego, że nikt się za bardzo nie chce wychylić, żeby na tym kurczę trudnym boisku nie odwalić niczego, żeby się nie wypisać ze składu na mecz. On tak to...
O matka, może trzeba było odwołać na sparing z narodowego.
Wiesz co... No może tak, nie? No ale wiesz, no już był sparing już umówiony, to nie tak łatwo Chilijczykom powiedzieć, wiecie co, chłopaki, bo tu nam się stadion zawala, więc no nie zagramy z wami, spadajcie na drzewo, nie? No już jak się umowę podpisuje, no to trzeba grać, ale nie wiem, czy tak było, wiesz, no ale biorę to też pod uwagę, że na tym trudnym boisku ciężko się było obrócić z rywalem na plecach, coś takiego zrobić, wow, takiego, co by poruszyło, nie? Stadion. Ale no masz rację, to się zgadzam z tym, że mało było takiego wyjścia po piłkę, mało było takiego, mało chęci w tym, żeby grać odważnie z rywalem na plecach, ale też plan był taki, żeby przesunąć jednak mimo wszystko grę na ich połowę i to zebrać drugą piłkę i dopiero tam coś próbować rozgrywać, a nie w środkowej strefie na własnej połowie.
No właśnie, ale przechodzimy teraz do napastników, chociaż jeszcze tutaj trzeba dodać, że Szymański wszedł w 67 minucie, Grosicki 67, doliczamy do pomocników bezskrzydłowy i tam fajne show robił na tej lewej stronie, piłka też tam skakała przy jednej z akcji, gdzie już miał podawać, ale mu
Grosikowi
poskoczyła,
nie? No to trochę już komicie machał wyglądało. Właśnie, chciał tym fałszem zagrać swoim, a skoczyła mu w ostatniej chwili i się wstrzymał, no ale właśnie tak jak mówiliśmy, no Grosik, jak ktoś się zastanawiał, dlaczego Grosik, no to właśnie dlatego, że on wejdzie i on daje po prostu dynamikę temu zespołowi, daje coś takiego, co daje właśnie też Kuba Kamiński, bo też bardzo fajną zmianę dał Kamyczek. Oni po prostu biorą sprzęt i nie pękają na robocie, biorą sprzęt i jadą z piłką, nie? I to jest coś, co nam będzie na pewno bardzo potrzebne na turnieju. jeszcze obrońców, wiesz, ten.
No i to było widać u Kamińskiego w tej sytuacji, kiedy dostał piłkę tam głęboko na swojej połowie i zrobił chyba 35 metrów tego rajdu. Szkoda, że później to podanie takie było zbyt szybkie, już nie pamiętam, czy to ze strony Świderskiego, nie, Świderskiego już nie było na boisku.
Nie, chyba Żurka, wiesz, Żurkowi zagrał i Żurek.
A, chyba tak.
Żurek no, grał do piony.
Pewnie tak.
Żurek grał do piony, nie?
Mhm.
I tak, to chyba tak było. No to też był właśnie, wiesz,
ale
taki
no,
moment.
No, tych dwójka skrzydłowych pokazała, nie? Swoje możliwości i tam jest jeszcze może jakaś tam szansa otwarta, a nawet jeśli szansa na skład nie jest dla nich, dla kogoś z nich otwarta, to zawsze trzeba walczyć o to, żeby wejść, bo tam Skóraś od piątku na piątek miał być przygotowywany do treningu z drużyną poprzez tam zajęcia indywidualne.
Tak,
także
wiesz, na pewno będą walczyć.
Się rozkręci.
Są, wiesz, czterech facetów, no dwóch myślę, że na pewno wejdzie z ławki. Zależy też, w jakim ustawieniu zagramy, bo czy jeżeli zagramy z wahadłami, czy jeżeli zagramy ze skrzydłowymi, to zależy. No ale każdy walczy o to, żeby na ten turniej wejść i zrobić coś takiego wow, nie? Dla zespołu. I Kamyk i Grosik pokazali, że mogą coś takiego zrobić. Nikolę Zalewskiego wiadomo, znamy i Przemka Frankowskiego, bo przecież Przemek też bardzo, bardzo fajny występ zaliczył wczoraj moim zdaniem. Bardzo fajny, no, fajny, o tak powiem, może nie bardzo fajny, ale fajny. Brał piłkę, gdzieś próbował tego, szczególnie jak przeszedł na skrzydło, nie? To więcej od niego było takich akcesów do akcji.
Przechodzimy do napastników, bo mówisz, że tutaj trochę było tych długich piłek granych od początku.
Bo zaczęliśmy od pomocników, za bardzo o obrońcach nic tam nie wspominaliśmy.
Nie, no zapytałem cię o Wieteskę, zapytałem cię o Gumnego, no to podłączyłem ich do obrońców. Jeszcze
no dobra,
chcesz kogoś do krzyża przybić, to zapraszam.
Nie, do krzyża nie, wiesz co, to chyba wszystko mamy, nie, po prostu. Tak sobie nawet nie zwróciłem uwagi.
No to do napastników chciałem przejść, tylko żeby to miało ręce i nogi, że mówiłeś, że graliśmy długą piłką często, żeby przejąć inicjatywy na tej już połowie Chilijczyków, ale trochę nam brakowało przejęcia w tych górnych piłkach. Świderski-Milik to był ten duet, który wyszedł. Milika generalnie mało było widać do tej 59 minuty. Oddał jeden strzał, który nawet był lepszy. Myślę, że komentatorzy nie do końca docenili ten strzał, bo jednak nie było to tak daleko od bramki, jak się wydawało w komentarzu.
20-30 centymetrów. No.
No może to trochę więcej myślę, ale taki komentarz był, jakby to spadło 5 metrów obok.
No, ale wiesz co, wydawało mi się, że mógł podać do Świdra, ale później zobaczyłem powtórkę i on mógł dopiero ją podać w momencie, jak wziął zamach i ten obrońca się ustawił na blok. I on wtedy mógł jakby, markując strzał, wystawić piłkę Świderkowi na sam. No, ale ten strzał był okej. No, nie można ganić napastnika za to, że kończy akcję strzałem, bo jeżeli minimalnie mu się troszkę przelała, bo on za czysto ją trafił i ona przez to poszła na bok. Gdyby ona troszkę mu się przelała na zewnętrzną część buta, to ta piłka, może nawet nie na zewnętrzną, tylko tak na proste podbicie, to ona by mogła wpaść do bramki, a Arek ją uderzył idealnie wewnętrznym podbiciem. Ale no, tak jak mówisz, no mało go było, ale to jest napastnik taki podobny stylem gry, troszkę inny niż Świder, troszkę inny niż Piona. To jest bardziej zawodnik taki, lis pola karnego się zrobił z Arka, z okolic pola karnego, bo on bardziej wyczekuje na tą swoją okazję, jest mniej biegający, mniej jakby aktywny w tym wszystkim. On czeka na swój moment i na użycie tej swojej armaty w lewej nodze, to co pokazał, że może pogrozić tym każdemu bramkarzowi.
Myślę, że jak wystawiasz Świderskiego i Milika naraz w duecie, no to nie spodziewasz się, że będą grali koronkę do końca świata, że będą wchodzili z piłką do bramki, więc te tam niektóre akcje były kończone pewnie trochę szybciej niż gdyby to Szymański miał piłkę przy nodze, co jest oczywiste. W 59 minucie za Milika wszedł Krzysztof Piątek, który ustalił wynik spotkania, w zasadzie otworzył ten wynik spotkania i jednocześnie zakończył. Podkreślił w wywiadzie pomeczowym, że no zmiennicy załatwili ten mecz. W kontekście pozytywnym, że załatwili zwycięstwo, no i trudno się w sumie nie zgodzić, bo no tak mówiliśmy o Kamińskim, o Grosickim, którzy dali impuls, no a Piątek strzelił taką piątkową bramkę, gdzieś tam ten Brawo popełnił błąd, gdzieś mu ta piłka spadła na dół, spadła, po prostu spadła, A piątek, no to jest w stanie strzelić gola biodrem, nie wiem, czym jeszcze, brzuchem. Milik chyba kiedyś brzuchem strzelił.
Wszystkim,
kilka miesięcy,
nie?
Tam,
ale... Wszystkim potrafi strzelić no, pionę.
Więc to taka piątkowa bramka była, więc jeśli jest stały fragment, a mamy trzech najniższych rywali w grupie, Arabia, Argentyna i Meksyk, to trzy najniższe zespoły na mundialu, to w ogóle nie wiem, jak to się stało, ale dość zabawnie, więc trzeba trochę tłuc te stałe fragmenty, a nuż coś takiego wpadnie jak z Chile, nie?
No oby tak było. No, wiemy, na czym mamy, gdzie mamy jakby takie swoje atuty w porównaniu do rywali. I trzeba z tego korzystać, zdecydowanie, wiesz. Tata rozmawiał z trenerami zajmującymi się ze specjalistami od stałych fragmentów tutaj u nas w Polsce. Parę tam rzeczy mu podpowiedzieli na pewno, więc mamy dużo, dużo rozwiązań z tych stałych fragmentów i oby to się opłaciło, oby to na pewno nam w jakiś sposób pomogło, no bo to będzie taki turniej właśnie, nie? To będzie taki turniej, znaczy turniej, jak każdy turniej taki jest, moim zdaniem, że stałe fragmenty odgrywają mega ważną rolę na...
No zwłaszcza w Rosji tak było, nie?
Jakby w ostatniej kwestii, nie? Jakby w kwestii ogólnego rozrachunku, o, tak powiem.
No to co? No dziś kończymy. Dziękujemy za to podsumowanko. No i co? Słyszymy się na mundialu już, podczas turnieju.
Dokładnie, dokładnie. Może przed pierwszym meczem nie, bo to co tam, Katar z kim? Z Ekwadorem, tak?
Katar, Ekwador w niedzielę. Później... No zobaczymy, czy będzie temat. No zobaczymy,
robota,
co będzie.
Zobaczymy, co będzie, nie?
No tak, w poniedziałek
no. No
trzy mecze.
Wszystko wiemy.
Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Wszystko wiemy, ten.
Trzymajcie się.
Narracja nasza nadana. Nie słuchajcie tych...
Tak, rzecznik się wypowiedział o reprezentacji Polski. Mateusz Miniewicz, dziękuję bardzo.
Jak chcecie wiedzieć wszystko z pierwszej ręki, to możecie nas słuchać, a nie... Nie tych mądrych głów, które się tam będą wypowiadały. A w ogóle ty, słuchaj, zapomnieliśmy o tym powiedzieć. A to było dosyć ważne. No. Możemy jeszcze wrócić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem nie graliśmy wczoraj jak San Marino, a Jarek Koliński, nie wiem, czy chciał się popisać, czy o co mu chodziło, stwierdził, że tak, to gra San Marino. To ja mu powiem, że jak chce zobaczyć, jak gra San Marino, to niech sobie odpali dzisiaj sparring i skończy głupoty gadać. Bo tak San Marino nie grało jak wczoraj, jak my, nie? I tyle.
No to jest wszystko kwestia skali porównawczej, no bo ludzie chcą więcej i zasługują na lepsze granie i na razie się nie zapowiada, żeby z Meksykiem było trochę ładnej gry. No ale no też to jest znowu od ściany do ściany.
Wygramy 1-0 i wszyscy będą opowiadali, że my fantastycznie graliśmy i że super, a możemy zagrać tak samo. Tak samo nieprzyjemnie dla oka jak dzisiaj, tylko wygrać i będzie wszystko wow, super.
Mati Michniewicz, dziękuję bardzo za dziś.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, trzymajcie się, hej, hej.